dziś Wielki Poniedziałek, dzień taki przed świętami. Państwo jak zawsze są. Bardzo, bardzo dziękuję. To bardzo piękne i bardzo wzruszające i bardzo zobowiązujące. A dzisiaj mamy co robić. Proszę popatrzeć. To wszystko mamy przeczytać. Więc miejmy nadzieję, że zdążymy w godzinę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje.
Stolica mądrości.
Módl się za nami.
Bardzo, bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Dzisiaj temat, który jest przed nami, jest tematem bardzo trudnym. Trzeba było przede wszystkim, abym najpierw sam go raz jeszcze dobrze przemyślał, dobrze przygotował się, dobrze się zastanowił. I stąd właśnie ta liczba tutaj przed nami tekstów, przede wszystkim Pisma Świętego, dlatego że chciałbym dzisiaj przy sposobności rozważania tego przedostatniego zawołania modlitwy pańskiej, żeby Państwo zobaczyli trochę, na czym również polega takie naukowe uprawianie biblistyki, czyli zajmowanie się Pismem Świętym, dlatego że dzisiejszy temat, dzisiejsze nasze rozważania, ta refleksja, którą właśnie podejmujemy, wyjątkowo dobrze temu służą. Pamiętają Państwo, że na ostatnim spotkaniu przyglądaliśmy się modlitwie Ojcze Nasz i próbowaliśmy ją poznać, zgłębić, kierując się przemyśleniami, rozważaniami Ojca Świętego Benedykta XVI. Z tej modlitwy próbowaliśmy uchwycić to, co może być nam potrzebne dzisiaj, co może być dla nas ważne dzisiaj, a mając na względzie fakt, że choćby przez ten miesiąc odmawialiśmy tę modlitwę co najmniej kilkadziesiąt razy przy rozmaitych okazjach, bo zarówno w modlitwie codziennej, w różańcu, podczas mszy świętej, i na inne sposoby, to mam nadzieję, że to rozważanie sprzed miesiąca pomogło również pogłębić rozumienie i przeżywanie modlitwy pańskiej. Dzisiaj przechodzimy do wezwania najtrudniejszego i na nim skupimy swoją uwagę, mianowicie wezwania, które w modlitwie mówimy, streszczamy, czy wypowiadamy po polsku: i nie wódź nas na pokuszenie. Drodzy Państwo, właściwie od zawsze słychać pytania na ten temat. Te pytania także dotarły do mnie mniej więcej dwa miesiące temu, kiedy jeden z Panów, uczestników tych konferencji, mam nadzieję, że jest również dzisiaj, napisał prawie dwie strony, stawiając właśnie to pytanie, jak rozumieć, jak tłumaczyć, jak objaśniać, jak przeżywać to przedziwne wezwanie: nie wódź nas na pokuszenie. Czyżby Bóg wodził nas na pokuszenie? Czyżby Bóg mógł być dla nas jakimś sprawcą zła? Albo czyżby chciał doprowadzać nas do upadku? Albo wystawiał nas ponad wszelką miarę na jakąś pokusę, której nie bylibyśmy w stanie znieść? Nie wódź nas na pokuszenie. Taka prośba kierowana do Boga. Czyżby pokuszenie od Niego pochodziło? Czyżby On był źródłem pokuszenia? Czy może wystawiać na próbę ktoś, kto jest samą miłością, kto jest doskonałością, kto jest samym dobrem? Czy to, co trudne, może od Niego pochodzić? A w najgorszym przypadku, czy mogłaby pochodzić od Niego klęska człowieka, jego upadek, zwłaszcza tak wielki, jakim jest grzech? Nie wódź nas na pokuszenie. Ja myślę, że każdy z nas, kto modli się świadomie, to wcześniej czy później stawał wobec tego pytania, o sens tego właśnie wezwania modlitwy pańskiej. Trzeba więc dzisiaj, abyśmy wspólnie zastanowili się nad tym wezwaniem. I tutaj chciałbym Państwu uświadomić rzecz, którą bardzo dobrze znacie, że modlitwę Ojcze Nasz odmawiamy po polsku, bo to jest nasz język ojczysty. Odmawiamy według tekstu, który ma już dobre kilkaset lat, a w obecnym kształcie sięga końca XVI wieku, kiedy to ksiądz Jakub Wujek dokonał z języka łacińskiego przekładu Pisma Świętego na język polski I ten jego przekład, znany jako Biblia Wujkowa, istniał, czy był przyjęty w Kościele aż do II Soboru Watykańskiego, czyli do połowy lat 60. ubiegłego już stulecia. Mniej więcej 40 lat temu ten przekład został zastąpiony przez nowy przekład, który zwie się Biblią Tysiąclecia i tłumacze Biblii Tysiąclecia, być może ci z Państwa, których interesowała ta problematyka, to pamiętają, mieli z modlitwą Ojcze Nasz ogromne problemy. Dlatego, że powstało pytanie, czy trzeba pozostać w przekładzie Nowego Testamentu przy tradycyjnej, nazwijmy to pacierzowej formie modlitwy na Ojcze Nasz, czy też należy ją przetłumaczyć w sposób, który byłby zrozumiały i do przyjęcia dla współczesnego człowieka. Ale wtedy należy się liczyć z tym, że nastąpiłby pewien rozdźwięk między przekładem zawartym w Biblii Tysiąclecia, a codzienną modlitwą. Była cała dyskusja na ten temat. Dyskusji tej w końcu lat 60. przewodniczył nieżyjący już ksiądz profesor, ojciec profesor, bo był benedyktynem, Augustyn Jankowski, który 2,5 roku temu zmarł w dość podeszłym wieku. On przewodniczył tej debacie, jak należy po polsku, we współczesnej polszczyźnie, oddać sens, jak należy ująć sens tego zawołania "Nie wódź nas na pokuszenie". Tłumacze Biblii Tysiąclecia wybrali wyjście "i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie". Ale jak wiemy, w formie pacierzowej to się też nie przyjęło. Dlatego, że modlitwa, zwłaszcza tak codzienna, tak powszednia jak Ojcze Nasz, odmawiana przez miliony wiernych w ciągu tygodnia, miesiąca i lat, przez całe życie miliony i miliony razy łącznie biorąc, taką modlitwę trudno jest zmienić. Dlatego musimy zacząć od początku. Otóż, drodzy Państwo, musimy zajrzeć do Nowego Testamentu w języku oryginalnym, to znaczy w języku greckim. Dlatego, że Nowy Testament, wiemy o tym doskonale, w całości Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie oraz Apokalipsa Świętego Jana zostały zapisane po grecku. Oto przed Państwem grecki tekst Nowego Testamentu. Tyle, tylko tyle i aż tyle. To jest tekst, który stanowi podstawę wszystkich tłumaczeń na języki nowożytne. Został on opracowany bardzo starannie, nazywa się to tak zwany tekst krytyczny, nosi angielską nazwę The Greek New Testament, grecki Nowy Testament. Opracował go cały zespół uczonych, wydawany jest w Niemczech niemal każdego roku, bo jest to robota bardzo drobiazgowa, praca bardzo żmudna, żeby Nowy Testament podać czytelnikom tak, żeby nie zawierał on żadnego błędu. A więc dziesiątki ludzi pracowały nad tym, żeby była tutaj każda kropka, każdy przecinek, każda najmniejsza jota na swoim miejscu. I jeżeli dzisiaj ktoś bierze się, podejmuje się przekładu Nowego Testamentu na języki nowożytne, także na język polski, to musi sięgnąć po to właśnie wydanie. Stąd punktem wyjścia naszej dzisiejszej refleksji będzie pytanie, jak te słowa "odpuść nam nasze winy" brzmią w języku greckim. Otóż dobrze będzie, nawet jeżeli pewnie nie wszyscy Państwo ten język dobrze znają, ale słyszeliście ten język. Otóż zawsze trzeba liczyć się, proszę Państwa, z niespodziankami. Różnie to bywa. Otóż zdarza się, że na tego typu wykładach są na przykład osoby, które pracowały w Grecji, były w Grecji, albo które znają język grecki i wcale nie jest taką rzeczą oczywistą, że nie ma nikogo takiego również wśród nas. Zdarzają się bardzo, bardzo różne niespodzianki. Ja byłem w ubiegłym tygodniu w Austrii, w Wiedniu i tam okazało się, że pośród księży, którzy pracują w Austrii, co najmniej kilku z nich słucha w internecie naszych konferencji, które tutaj mamy. Więc to dzisiaj świat staje się coraz mniejszy. Ale wracamy do tego tekstu greckiego. Państwo więc pozwolą, że przeczytam Państwu, powiem Państwu ten tekst modlitwy Ojcze Nasz po grecku, przełożony na język polski, ze szczególnym zaakcentowaniem tego właśnie wyrażenia, które nas dzisiaj interesuje. Otóż apostołowie zapisali w Ewangelii tekst modlitwy Ojcze Nasz tak. Pater Hemon, Ojcze Nasz, ho entois uranois, który jesteś w niebiosach, hagias theta to onomasu, niech będzie uświęcone Twoje imię, mówimy po polsku, niech się święci imię Twoje, el theto hebazileasu, niech przyjdzie królestwo Twoje, genetheto to thelemasu, niech się stanie wola Twoja, hosen urano kai epiges, tak jak w niebiosach, to i na ziemi. I dalej. Ton arton hemon, chleba naszego, ton epiuzion dos hemin semeron. Państwo pamiętają sprzed miesiąca, że temu słowu epiuzion poświęciliśmy szczególną uwagę. Chleba naszego, ton arton hemon, ton epiuzion. Ojcowie Kościoła mówili, że jeden, jedyny raz tylko w Grece starożytnej występuje słowo epiuzion. Nie może więc znaczyć byle czego. I dopatrywali się w tej prośbie chleba naszego, ton epiuzion, my tłumaczymy powszedniego, dopatrywali się prośby o Eucharystię, która jest darem najbardziej niezwykłym. A więc w tej modlitwie, w tej prośbie Ojcze Nasz widzieli coś więcej niż prośbę tylko o chleb, którym karmimy swoje ciało. Widzieli również prośbę o chleb, którym karmimy swoje sumienia i swoje wnętrza. Więc jeszcze raz ton arton hemon ton epiuzion dos hemin semeron, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, kaj afes hemin ta ofeilema ta autus i odpuść nam nasze winy, hos kaj hemeis afekamen tois ofeileitais hemon, tak jak i my odpuszczamy tym, którzy zawinili przeciw nam. I teraz kajme eizenenkes hemas eisperasmon i nie wprowadzaj nas, mówimy po polsku, stary język polski, nie wódź nas, eisperasmon, na pokuszenie. Ale peirasmon, sen w tym, nie znaczy dokładnie pokuszenie po grecku. Język grecki właściwie nie ma takiego słowa jak polskie pokuszenie. Więc mamy tutaj pewną trudność, jak to greckie słowo, o tym za chwilę, jak dobrze przełożyć na język polski. A zatem o co w tej prośbie chodzi? Kajme eizenenkes, jest jasne. Nie wprowadzaj nas, nie dopuszczaj nas, nie prowadź nas, eis peirasmon. Właśnie to peirasmos. Otóż i tak musimy postawić sobie pytanie i na tym polegają studia biblijne, co znaczy po grecku peirasmon. Jak Grecy, którzy modlili się w czasach Chrystusa i Grecy dzisiaj rozumieją peirasmon. I drugie pytanie. Jeżeli peirasmon znaczy trochę co innego jak nasza pokusa, pokuszenie, to skąd się po polsku wzięło nie wódź nas na pokuszenie? Otóż zacznijmy od tego drugiego pytania. Tekst grecki Nowego Testamentu i tekst grecki modlitwy pańskiej został w V wieku przetłumaczony na język łaciński przez świętego Hieronima. Ten przekład dokonany przez świętego Hieronima, który zmarł w roku 430, nosi nazwę Wulgata. Znaczy to po polsku powszechna, rozpowszechniona. W Kto z Państwa pamięta nasze pobyty w Betlejem, albo kto z kim innym był w Betlejem, to z pewnością ma w pamięci także ten szczegół opowiadany przed Bazyliką Narodzenia Pańskiego, tam na wirydarzu kościoła świętej Katarzyny, że tam właśnie żył, działał i tworzył święty Hieronim, właśnie autor tego przekładu z języka greckiego na język łaciński. I Hieronim, przekładając to greckie kai eis enelkes hemas eis peirasmon, przetłumaczył na łacinę et nemos inducas in tentationem. Czyli nie prowadź nas, nie wódź nas na pokuszenie, na pokusę. Otóż nasze polskie słowa pochodzą nie tyle z języka greckiego, tego oryginalnego, tego, w którym została napisana Ewangelia, tylko są dość wiernym oddaniem tłumaczenia łacińskiego, tak jak rozumiał je święty Hieronim, tak jak przełożył na łacinę święty Hieronim. Mianowicie mamy tutaj łacińskie słowo tentatio, pokuszenie, pokusa. Nie prowadź nas na pokuszenie. A dlaczego tak się stało? Dlatego, że w starożytnej łacinie nie było dobrego odpowiednika greckiego słowa peirasmon. To, co Grecy nazywali peirasmon, tego po łacinie po prostu nie było. Język religijny chrześcijański nie był jeszcze dostatecznie łaciński język ukształtowany, brakowało niektórych słów i stąd Hieronim czasami wynajdował takie nowe słowa, których przedtem nie było, ale w tym przypadku wybrał słowo, które już ci, którzy mówili po łacinie, dobrze znali i tak zostało et nenos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. I nie wódź nas na pokuszenie, ale wybaw nas od zła. Amen. A więc mam nadzieję, że Państwo się jeszcze nie pogubili. Musimy sobie postawić pytanie następne, mianowicie takie. Jeżeli Hieronim uprościł sobie sprawę i przełożył greckie wyrażenie na łacinę w sposób, który nie dość wiernie oddaje sens języka greckiego, tego pierwotnego, który mamy w Ewangeliach, to wracamy do pytania. W takim razie, co znaczy kaime eis enenkes eis peirasmon w języku greckim? Co znaczy w Nowym Testamencie? Jak należałoby je przełożyć tak, żeby to było poprawnie? I tu możemy odłożyć przynajmniej na razie tekst Nowego Testamentu i postawić pytanie kolejne, które Państwu, dla Państwa nie powinno być trudne ani niezrozumiałe, a mianowicie przypomnieć, że przecież w czasach Jezusa istniała już Biblia grecka, czyli przekład całego Starego Testamentu na język grecki i w tym przekładzie Starego Testamentu na język grecki być może było słowo peirazein, czasownik peirazein, czyli ten sam źródło słów, ta sama etymologia, to samo znaczenie, które mamy tutaj w tym peirasmon. Otóż, jeżeli chcemy zrozumieć sens modlitwy Ojcze Nasz, to trzeba nam zatem sięgnąć do religijnego języka greckiego, do greki biblijnej, która stanowiła bazę dla języka greckiego Nowego Testamentu. I proszę popatrzeć, widzą Państwo być może bardzo wielu po raz pierwszy w życiu potężną księgę, która ma 2 tomy, to jest tom pierwszy i która nosi nazwę Septuaginta. Proszę sobie wyobrazić, to są 2 tomy, tutaj jest 1 tylko, drugi jest mniej więcej taki sam i to jest grecki przekład całego Starego Testamentu. Stary Testament w języku greckim. Wspominaliśmy już kiedyś, że Grecy, chrześcijanie greccy, prawosławni, są bardzo dumnym narodem chrześcijańskim. Bo Państwo zwrócą uwagę, kiedy Grek chce czytać Stary i Nowy Testament, to bierze do ręki Septuagintę, która cała jest po grecku i to jest Stary Testament, bierze do ręki Nowy Testament i nie potrzebuje żadnego tłumaczenia. Nie, to jest jedyny naród chrześcijański, który nie ma żadnych przekładów Pisma Świętego, bo takich przekładów nie potrzebuje. To sprawia, że greccy chrześcijanie mają szczególne poczucie swojej wolności, godności i znaczenia. Mianowicie powiadają, wy wszyscy potrzebujecie studiów biblijnych, potrzebujecie uczyć się języków obcych, potrzebujecie przekładów, te przekłady są lepsze, gorsze, a oni w liturgii oraz w indywidualnym czytaniu Pisma Świętego mają wszystko w swoim własnym języku. Oczywiście jest to język starogrecki, starożytny, ale oczywiście dla nich najzupełniej zrozumiały. Może czasami trochę inaczej dzisiaj wymawiają słowa, dlatego że nie mają tak zwanych dyftongów, czyli nie mają, jeżeli obok siebie są dwie samogłoski, to ściągają ją w jedną, typu a, i, mówią i, e, i, mówią i, o, i, mówią i, opuszczają a, e, o, ale to jest sprawa wymowy. Natomiast Grek, poczynając od małego dziecka, bierze do ręki Nowy Testament i czyta w swoim języku, Septuagintę czyta w swoim języku. I tak dochodzimy do kluczowego pytania. Mianowicie, czy w Septuagincie spotykamy słowo peirazein? Czy spotykamy to słowo, które występuje w modlitwie Ojcze Nasz? I okazuje się, że spotykamy. Że to słowo występuje w tekście tak kluczowym, że każdy, kto chociaż raz przeczytał Stary Testament po grecku, musiał to słowo zapamiętać. Otóż, żeby dać Państwu próbkę właśnie tego tekstu, tak jak on brzmi w Starym Testamencie, oto właśnie Septuaginta, tekst grecki, i to słowo znajdujemy w słynnym epizodzie, który wszyscy Państwo znają. Mianowicie jest to opowiadanie o próbie, której został poddany Abraham wtedy, kiedy Bóg zażądał od niego ofiarowania jego syna Izaaka. Jest to 22 rozdział Księgi Rodzaju, który my oczywiście znamy w tłumaczeniu polskim. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się temu tekstowi z drugiej strony, żeby móc jak najlepiej uchwycić sens modlitwy pańskiej. Otóż w greckim przekładzie początku tego 22 rozdziału czytamy tak. Kai egeneto, a stało się metatar hemata tauta, po wszystkich tych sprawach, po wszystkich tych wydarzeniach, zaraz do tego wrócimy, hoteos epeirazen ton Abraham. Pan Bóg epeirazen. To jest to peirazmos. Kaime eizenentes chemas eis peirazmos, Ojcze Nasz, a tu hoteos epeirazen ton Abraham. Otóż, jak to przełożymy? Czyżby sprawił pokusę u Abrahama? Nie, tak nie możemy przełożyć, bo to byłoby bez sensu. Wodził na pokuszenie Abrahama? Nie. Zaraz wrócimy do tego, jak to przełożyć, ale Państwo popatrzą, mamy to słowo i to słowo stanowi klucz do zrozumienia całego tego fragmentu. Jeszcze raz, gdybyśmy chcieli to przypomnieć, to a stało się, że po wszystkich tych wydarzeniach Bóg epeirazen, pan Abraham, kai eipen i powiedział. I teraz, żeby dać Państwu pojęcie o tym, jak bogatą dziedziną są studia biblijne, odstawiamy język grecki na bok i posłuchamy tego fragmentu po hebrajsku. Ponieważ tekst grecki jest przekładem z języka hebrajskiego. Jeżeli chcemy zrozumieć sens tego zawołania, to musimy cofnąć się do samych podstaw tego tekstu, czyli musimy zadać sobie pytanie o jego, że tak powiem, hebrajski pierwowzór. Otóż to jest z kolei Księga Rodzaju, obłożona w taki papier jeszcze robotniczej spółdzielni wydawniczej z dawniejszych czasów. Otóż Księga Rodzaju w języku hebrajskim. Już tylko jedna księga, żeby było łatwiej po prostu nieść. Septuaginty tak wydanej nie ma. Ta księga, czyta się to oczywiście od końca, no i w środku jest tekst hebrajski. Teraz więc wiemy, że żeby zrozumieć to greckie nie budź nas, nie wprowadzaj nas eistei rasmon, to przeczytamy ten fragment, w którym Bóg właśnie doświadcza Abrahama, czy wchodzi w taką zażyłość z Abrahamem, stawiając go wobec czegoś nowego. Wobec czegoś, co po grecku zostało nazwane peirasmos. Jeżeli zrozumiemy, na czym polegało doświadczenie Abrahama, to będziemy rozumieli już wtedy właściwie, o co modlimy się w modlitwie Ojcze Nasz. Posłuchajmy zatem. Państwo posłuchają, jak ten sam fragment, początek tego wiersza, który przed chwilą czytaliśmy, kai egeneto, epitar, hemata, tauta i tak dalej, jak brzmi po hebrajsku i to sobie skomentujemy dokładnie. Vayechia charecha devalim haele, a oto stało się, że po tych rzeczach, po tych wydarzeniach, tłumaczyliśmy to przed chwilą z greckiego, teraz z hebrajskiego, Wecha Elohim nissa et Abraham. A Bóg nissa et Abraham. A Bóg, jak przetłumaczyć nissa? Grecy przetłumaczyli epeirazem. A po polsku tłumaczy się Bóg wystawił na próbę. Wypróbował. Doświadczył Abrahama. Otóż to, co za chwilę będzie, to jest próba. To jest doświadczenie. Na czym ono polega? Drodzy Państwo, jeżeli chcemy zrozumieć ten epizod, musimy to cały czas mieć w głowie. Nieszczęście bardzo wielu komentatorów polega na tym, że czytają ten tekst i zapominają o tym, co przeczytali na samym początku. Że to, co ma się wydarzyć, stanowi próbę, stanowi doświadczenie. Otóż Bóg ma doświadczyć Abrahama. Oczywiście bardzo wielu ludzi odczuwa bunt już teraz na samym początku. Mianowicie, jak to jest możliwe i dlaczego Bóg doświadcza Abrahama? Myślę, że po części stanie się to zrozumiałe w trakcie lektury tego tekstu, niezwykle poruszającego, ale trzeba na samym początku zaznaczyć, że chociaż między człowiekiem a Bogiem istnieje partnerstwo, to jednak nie można Boga sprowadzić do naszego poziomu. Bóg nas stworzył, powołał do istnienia i z każdym człowiekiem ma swoje szczególne plany, a więc wobec każdego człowieka ma również, posiada również szczególny autorytet. Otóż musimy na samym wstępie założyć, że Bóg ma prawo do człowieka, a jest to prawo miłości. Otóż miłość rodzi szczególne zobowiązania, dlatego że dokonuje się na zasadzie wzajemności. I będziemy widzieli tutaj za moment, że to, czego Bóg potrzebuje od Abrahama, czego od niego oczekuje, to jest wzajemność w miłości, którą mu okazuje. Ta wzajemność ze strony Abrahama przejdzie trudną próbę, ciężką próbę. Ale gdyby Abraham przez nią nie przeszedł, nie został jej poddany albo jej nie sprostał, to byśmy nigdy o tej próbie nie wiedzieli. Dlatego, że ta próba przeobraziłaby się w klęskę, w porażkę. Być może są tacy ludzie, którzy w spotkaniu z Bogiem, wystawieni na tę próbę, na tę konieczność odwzajemnienia Bogu, Jego miłości, być może nie są w stanie tego jarzma miłości podjąć. Miłość ma bowiem to do siebie, że jest krępująca. W ogóle wzajemność jest krępująca. Miłość ma to do siebie, że sprzeciwia się chciwości, pysze, egoizmowi i ci wszyscy, którzy polegają tylko na sobie i szukają swojego, nie potrafią odwzajemniać ludzkiej miłości, a zatem nie potrafią też odwzajemniać miłości Bożej. Bunt przeciwko temu, jeżeli ktoś czuje i stawia pytanie, dlaczego Bóg wystawia Abrahama na próbę, jest w gruncie rzeczy buntem przeciwko odwzajemnieniu miłości, z jaką Bóg do Abrahama wychodzi. Ale jest to miłość wymagająca, bo miłość ta prawdziwa jest zawsze bardzo trudna. A więc posłuchajmy dalej. Bajomerlaw i rzekł do niego, Bóg rzekł do niego. Musimy, powtarzam to po raz trzeci, pamiętać cały czas, że to jest próba. Kto wie o tej próbie? Kto wie, że to jest próba? Że to jest nissa, próba? My, którzy czytamy ten tekst. My, którzy go słuchamy w kościele, w synagodze czy w meczecie. My, którzy rozważamy ten tekst. Kto nie wiedział, że to jest próba? Nie wiedział Abraham. Otóż Abraham od początku jawi się jako ten, który jest rozmówcą Pana Boga, ale nie do końca wie, nie do końca zna Boże zamysły i Boże zamiary. Abraham musi uwierzyć Bogu. Tu nie ma problemu, czy Abraham wierzy w Boga. To jest oczywiste. Bóg dla Abrahama jest kimś obecnym, zwyczajnym wręcz. Tylko pytanie, próba, przed którą staje Abraham, polega na tym, czy Abraham jest w stanie, jest mocen odpowiedzieć na tę Bożą miłość, która ku niemu jest kierowana i która wymaga bezgranicznego zaufania. Bo ludzka miłość ma to do siebie, że wprawdzie okazuje zaufanie, ale jest to zawsze zaufanie ograniczone i kontrolowane. I coś podobnego chciałby człowiek ofiarować Panu Bogu. A wtedy ta miłość sprawdza się w swoiste sprawdzanie Pana Boga, w swoistą Jego weryfikację. Tak jak pod krzyżem wołali ci, którzy patrzyli na Jezusa, zejdź z krzyża, to uwierzymy Ci. I my też, zrób to czy tamto, to będę Ci wierzył, to będę wobec Ciebie lojalny. I posłuchajmy. Więc Bóg rzekł do Abrahama, Abraham, po polsku, Abrahamie. Bóg zwraca się do Abrahama po imieniu. Otóż, kiedy Bóg zwraca się po imieniu, mamy do czynienia z powołaniem. Powołanie ma zawsze charakter indywidualny. Człowiek powołany nigdy nie wie, nigdy nie rozumie i bardzo często nawet nie usiłuje zgłębić, dlaczego dar powołania dotyczy właśnie jego. Przy czym powołanie musimy dobrze rozumieć. Otóż jest to powołanie do bardzo trudnej odpowiedzialności. Za chwilę zobaczymy, że to, co czeka Abrahama, jest dramatycznie trudne. Ale na czym polegałaby wzniosłość powołania, które jest łatwe, albo które nic nie kosztuje. Powołanie, aby mogło być sobą, musi człowieka kosztować, to znaczy musi tak człowieka przeźreć, przepalić, pochłonąć, tak jak ogień, który zmienia materię i z tego wyłania się coś nowego. Bóg zwraca się po imieniu, dlatego że powołanie, które ma zawsze ten charakter osobisty, jest skierowane do tego konkretnego człowieka. Inny człowiek nie mógłby tego powołania ponieść, nie mógłby go przyjąć, być może nie mógłby go znieść. Nie wszyscy nadają się do rzeczy trudnych. Nie wszystkich można postawić wobec ciężkiej próby życiowej. Jeżeli więc Abraham został wobec niej postawiony, to także dlatego, że Bóg ma wobec niego szczególne zaufanie. A pytanie, które my mamy, sprowadza się do tego, czy Abraham sprosta tej próbie. Czytamy dalej. Wajomer, hineni. A on odpowiedział, hineni. Hineni znaczy po polsku jestem. Abrahamie, jestem. Zwróćmy uwagę. Jedno słowo Abraham i jedno słowo odpowiedzi. Jestem. Otóż Bóg nie jest gadatliwy i pewnie nie bardzo lubi gadatliwość. Między Bogiem a Abrahamem rozgrywa się tajemnica powołania, gdzie wystarczy jedno słowo. Dobrze wiemy, że to słowo jestem, które odpowiada Abraham, to zarazem aluzja i odpowiedź do imienia Boga. Imię Boże brzmi Jahwe, czyli jestem. I tak jak Bóg jest przy człowieku, tak Abraham deklaruje, że jest przy Bogu. Ale to hineni, jestem, oznacza również gotowość. Zwróćmy uwagę, że powołanie do rzeczy trudnych może przyjść bardzo nieoczekiwanie, w czasie którego się nie spodziewamy. Otóż tu jest to powołanie do cierpienia. Do cierpienia ponad wszelką ludzką miarę i ponad wszelkie wyobrażenie. Abraham nie czekał na ten moment specjalnie, ani się do niego nie przygotowywał, ale wyraża swoją gotowość. Cały czas przypominam, chcemy się przyjrzeć i zrozumieć, na czym polega to greckie peirasmon, które na końcu postaramy się przełożyć na język polski po to, żeby dotrzeć do sensu modlitwy pańskiej. Więc Bóg wystawił Abrahama na próbę, zwrócił się do niego po imieniu Abrahamie, a Abraham odpowiada, jestem. Wajomer i rzekł Bóg, o tło Boga chodzi, Kachna, weź proszę. Pan Bóg jest zawsze bardzo uprzejmy. To na po hebrajsku znaczy proszę. Kachna, weź proszę. W tym jest jakaś prośba. Ale w tej łagodnej formie, w tej życzliwości, w tej serdeczności ze strony Boga wyraża się też zachęta. Zaufaj mi. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Bogu zależy na tym, żeby Abraham wyszedł z tej próby zwycięsko. Kachna et bincha. Weź proszę twojego syna. Et yechidecha. Twojego jedynego syna. Asher ahavta, którego miłujesz. Państwo popatrzą. Ogromna większość Państwa ma swoje dzieci. Proszę popatrzeć na stopniowanie. Weź swojego syna. A więc jest to wyraźnie bincha. To ha na końcu to jest twojego syna. A więc nie pierwsze, lepsze dziecko. Nie syna sąsiada. Nie kogoś znajomego. Weź własnego syna. Et yechidecha. Jedynego. Bo był to jedyny syn Abrahama zrodzony z jego żony Sary w jej późnej starości. Ashera Hafta, Ahava, to był w Ziemi Świętej, pamięta nazwa kosmetyków, miłość. Ahavta, którego miłujesz. Syn jedyny, którego miłujesz. Z stopniowane, coraz więcej, coraz mocniej. Otóż to, co ma Abraham złożyć, to jest ofiara z miłości. Ma poświęcić swoją miłość do syna. Nie rozumie tego. Nikt tego nie rozumie. My nie możemy tu zadawać pytania, dlaczego Bóg potrzebuje tego, co będzie za chwilę. Bo Bóg tego nie potrzebuje. To jest próba. Próba miłości Abrahama. Et Itzhak. Izaaka. Żeby nie było żadnej wątpliwości, że to o Izaaka chodzi. Te lech lecha el erec hamoria. I udaj się do ziemi Moria. Otóż ważne tutaj jest, zawsze podkreślali to komentatorzy, to lech lecha. Abraham słyszy je drugi raz w życiu. Pierwszy raz usłyszał je wtedy, kiedy był jeszcze w Haranie, na terenie Mezopotamii i usłyszał głos Bożego powołania, który brzmiał lech lecha, atta, weź, idź ty, właśnie ty, idź do ziemi, którą ci wskażę. I tu, kiedy już jest stary, kiedy jego życie zbliża się do końca, kiedy mu się wydawało, że ma przyszłość zapewnioną w osobie jego syna Izaaka, to wtedy słyszy drugi raz lech lecha, czyli idź. I to takie, powiedzmy, przynaglające go do działania. I lech lecha i udaj się i idź właśnie ty do kraju Moria. Kraj Moria to jest ziemia, teren, gdzie dzisiaj znajduje się Jerozolima. A wzgórze Moria to jest wzgórze, na którym wznosiła się świątynia jerozolimska. Oczywiście w tym czasie nie było jeszcze świątyni jerozolimskiej. Cały ten epizod ma miejsce na kilkaset lat przed jej zbudowaniem. Rozgrywa się na około 1750 lat przed Chrystusem. Więc idź do ziemi Moria, we Haalechu Shamle Ola i złóż go tam na ofiarę. Al-Ahad Keharim, na jednej z gór, Asher Omer Elecha, o których ja ci powiem, które ja ci wskażę. Jedno ze wzgórz ma stać się świadkiem złożenia Izaaka, syna Abrahama, na ofiarę. Jaka to jest ofiara? Ta ofiara nazywa się Ola po hebrajsku. Znaczy to po polsku całopalna. A jej greckim odpowiednikiem jest holokaustos. Znają to Państwo z określenia holokaust odnoszonego do zagłady Żydów podczas II wojny światowej. Otóż wielu Żydów odnosi do tej zagłady dokonanej przez narodowych socjalistów właśnie to hebrajskie określenie Ola, ofiara całopalna. Wielu innych buntuje się przeciwko temu, bo powiadają, że ofiara całopalna miała to do siebie, że była składana dobrowolnie. A przecież ci, którzy szli na śmierć, nie czynili tego z własnej woli, ale zostali życia pozbawieni. Zostawiając na boku te spory, które dotyczą Holokaustu, nas interesuje to jedno. Mianowicie próba, przed którą staje Abraham, polega na tym, że ma złożyć swojego syna w ofierze całopalnej na jednym ze wzgórz w ziemi Moria. Jeszcze raz chciałbym Państwu mocno podkreślić, że nie można tu stawiać, nie wolno tu stawiać pytania, dlaczego Bogu ta ofiara jest potrzebna. Bóg powstrzyma rękę Abrahama. Bóg nie chce śmierci Izaaka. Nie pragnie tej śmierci. Bóg chce doświadczyć, chce sprawdzić, chce wystawić na próbę ufność, zaufanie Abrahama. Czy Abraham wyjdzie z tej próby? Czytamy tak. Wajaszkem Abraham Babboker. Wstał Abraham rano. Proszę popatrzmy. między powołaniem, które Bóg skierował, i odpowiedzią innymi jestem, a wstaniem następuje noc. Ta noc była najtrudniejszą nocą w życiu Abrahama. Otrzymał tę wiadomość zanim noc zapadła i nigdy nie będziemy wiedzieli, co on czuł. Ja myślę, że pewnie ogromna większość z nas ma kiedyś w życiu taką jedną noc za sobą. Doświadczają jej zwłaszcza ci tej nocy, którzy otrzymują dramatyczną wieść. Będzie to zwłaszcza wieść, że ktoś jest chory na raka, diagnoza, że jest to rak złośliwy i wraca się do domu i człowiek zamyka się w czterech ścianach i co dalej nie da się opisać. Będzie to oczekiwanie na jakiś zabieg czy operację. Będzie to wiadomość o ciężkiej chorobie czy śmierci kogoś bliskiego. Będzie to wiadomość o zdradzie, o samotności, o opuszczeniu, o sprzeniewierzeniu się, o utracie czegoś. Otóż to jest ta noc Abrahama. Każdy człowiek przeżywa tę noc po swojemu. Abraham przeżył ją również sam. Nigdy nie będziemy wiedzieli, co czuł. I nigdy nie wiemy, co czują ci, którzy mają taką właśnie samotną noc, kiedy czekają niecierpliwie do rana. Więc Wajaszkef Abraham Batboker. Wstał Abraham rano i proszę popatrzeć na kolejność jego działań. Wajachawoszek Hamorą i osiodłam i przygotował swojego osła. Osioł jest w tym wszystkim obecny, zwierzę. A najpierw wstaje Abraham, jak dobry gospodarz, następnie osioł przygotowuje osła. A gdzie Izak? Izak jeszcze śpi. Jeszcze o niczym nie wie. Podobnie jak inni, słudzy i tak dalej. Nie wiedzą. Otóż nie zawsze z tym, co jest bardzo trudne, musimy szybko dzielić się z innymi. Po pierwsze dlatego, żeby innym zaoszczędzić cierpień, których mogą choćby przez jakiś czas uniknąć, żeby skrócić cierpienia. Wiedzą o tym ci, którzy dobrze wiedzą, czym jest miłość. Po drugie, dlatego, że bywają takie dramaty, że wiedza ze strony innych może tylko ten dramat powiększać. Że oto człowiek staje wobec czegoś, co jest trudne sam. Zatem tu pierwszym towarzyszem Abrahama jest osioł. Nawiasem mówiąc, można by zrobić sporo rozważań na temat udziału zwierząt w dziejach zbawienia. Wajkachetnenarav, a potem wziął dwóch chłopców, dwóch służących i to ze sobą. Mamy więc już Abraham, mamy osła, który jest osiodłany, mamy dwóch służących chłopców, Bebichak. I dopiero teraz Izaaka. Niech sobie pośpi. Izaak na końcu. Czyli mamy, gdybyśmy chcieli kręcić film, to mamy cztery osoby i osła. Więc we Epicchak beno Izaaka swojego syna, wajewakka et cej ola, i związał drzewa na ofiarę. W Ziemi Świętej nie wszędzie są drzewa, więc nazbierali drzew, tak jak nasz chrust, związał te drzewa na ofiarę, wajkach wziął je, wajjelech elham makom asher amar locha elohim, i udał się na miejsce, o którym Pan Bóg mu powiedział. Jeżeli więc damy, popuścimy wodze wyobraźni, mamy starca, mamy jego zupełnie młodego syna, mamy dwóch służących, osła, który niesie drewno na ofiarę i wszyscy udają się w nieznanym kierunku. Tradycja żydowska mówi, że Izaak miał w tym czasie już minimum 13 lat. 13 lat to czas, w którym żydowskie dzieci przyjmują obrzęd bar mitzwa. To jest odpowiednik naszego bierzmowania. Jest to jakby wtajemniczenie, inicjacja, wprowadzenie w życie dorosłe. Taki 13-latek jest już zobowiązany do zachowywania przykazań, a w niektórych rejonach starożytnego świata mógł się nawet żenić. Więc Izaak jest młody, ale odpowiedzialny za siebie. I czytamy dalej. Bajom Haselisim, a dnia trzeciego, proszę popatrzeć, minął dzień pierwszy, dzień drugi i na trzeci dzień. O tych dwóch dniach znów nic nie wiemy. Nie ma tutaj nic, co by nam mówiło o uczuciach Abrahama, co czuł, o jego zmaganiach, o jego poświęceniu, o jego nastroju. Nie ma nic. Są rzeczy w życiu człowieka, które są nie do przekazania. Pozostają jego tajemnicą. I jedynym wyjściem, czy jedyną ulgą pozostaje milczenie. Więc Bajom Haselisi, Wajsa Abraham Etenav, a dnia trzeciego Abraham podniósł swoje oczy, Bajarek Hammakom Merachok, i zobaczył to miejsce z daleka. I ujrzał to miejsce z daleka. To tak jak człowiek czuje, że oto zbliża się jego los. To może trochę tak jak trzeci upadek Jezusa. Pielgrzymi do Jerozolimy pamiętają, że miejsce trzeciego upadku Jezusa jest już w bezpośredniej bliskości Kalwarii. Dzisiaj tego dobrze nie widać, bo na miejscu Kalwarii wznosi się Bazylika Grobu Pańskiego. Są tam kramy, sklepy, kościoły i wszystko. Natomiast od trzeciego upadku na Kalwarię jest niecałe 50 metrów. Zapewne było tak, że kiedy Jezus zobaczył miejsce swojej egzekucji, swojej śmierci, utracił siły i upadł po raz trzeci. Abraham też w pewnym momencie przeczuwa, że ten dramat, który ma się rozegrać, rozegra się właśnie tam. Podniósł oczy i zdaje sobie sprawę, że miejsce, o które chodzi, to jest to. A więc dramat teraz nabiera tempa. Vayomer Abraham el Narav. Wtedy powiedział Abraham do chłopców, do tych obydwu służących. Shevulachem po imchachamor. Zostańcie tutaj z osłem. Proszę popatrzeć. Człowiek, który staje wobec tak ciężkiej próby, a pamięta o służących i o tym towarzyszu ich drogi, którym był osioł. Chłopcom poleca opiekować się osłem. Waani wehannaar, a ja i syn Nelcha pójdziemy atkoach, pójdziemy tam, we nishtachavve, we nashuva alechem. Oddamy pokłon Bogu i powrócimy do Was. Czy nie ma tutaj czegoś, co Państwa dziwi? Część komentatorów pisała tak. Abraham oszukał chłopców. Przecież wiedział, że idzie złożyć Izaaka w ofierze. Dlaczego mówi zatem chłopcom, że pójdziemy tam, pokłonimy się Bogu i wrócimy z powrotem? Abraham wygląda na kłamcę, ale zdecydowana większość tych, którzy tekst biblijny czytają bardzo wnikliwie, tłumaczy i ma na pewno słuszność, że Abraham już wtedy zdawał sobie sprawę, że jeżeli Bóg wymaga od niego czegoś, co jego zdaniem jest ponad jego siły, to jednocześnie daje mu moc i znajdzie rozwiązanie tego, czego od niego wymaga. Tak przybliżamy się do zrozumienia sensu ostatniego zawołania modlitwy Ojcze Nasz. Otóż Abraham ufa Bogu, przyjmuje Jego wolę, ale zarazem zdaje sobie sprawę i akceptuje fakt, że w tym przyjęciu woli Bożej nie pozostaje sam, nie jest osamotniony, że Bóg jest po jego stronie i że Bóg znajdzie wyjście z tej arcytrudnej sytuacji. Dlatego nie mówi chłopcom inaczej, jak my tam pójdziemy, pokłonimy się Bogu i wrócimy do was. A wy tu przypilnujcie tego osła. I rozpoczyna się chyba najbardziej wzruszająca część tego tekstu. Vayikach Abraham etse i wziął Abraham drzewa haola na ofiarę. Vayasem al Itzhak i włożył je na Izaaka. Do tej pory te związane drzewa niósł osioł. Teraz niesie Izaak. Izaak, powiedzieliśmy, był już kilkunastoletnim chłopcem i również przeczuwał, co się wydarzy. Dlatego tradycja starochrześcijańska, podobnie jak wcześniejsza żydowska, mówi, że ojciec i syn rozumieli się doskonale. Vayikach beyado et ha'esh i wziął w swoje ręce ogień ve'et hamma alachet i krzemień vayilchu enechem yachdav i poszli obaj yachdav. I w komentarzach mówią, najważniejsze jest to yachdav, razem. Ojciec i syn zespoleni w jednej wierności Bogu, w jednym zaufaniu wobec Boga, gotowi do przyjęcia Jego woli jeden i drugi. I tu między nimi mamy dialog. Vayomer Itzhak el Abraham. Wtedy rzekł Izaak do Abrahama, Aviv, swojego ojca, Vayomer, i powiedział: Avi, po polsku, tatusiu. Bóg zwrócił się do Abrahama, Abraham. A Izaak zwraca się do Abrahama, Avi. Tak po dzień dzisiejszy dzieci żydowskie, arabskie zwracają się do swoich ojców. Avi, tatusiu. I mi, mamusiu. Bardzo takie krótkie i mocne. Vayomer i odpowiedział, hineni. Słyszeliśmy to hinneni. Bogu odpowiedział hinneni, jestem. I do swojego syna mówi, jestem. Jestem, a więc nic ci nie grozi. Jesteśmy obaj. Ten los, nasza dola jest wspólna. Hinneni beni. Jestem mój synu, dosłownie. Vayomer hinnecha esh vecha eitzim, powiedział Izaak. Oto drewno. I oto ogień. We ajecha seleola. A gdzie jest jagnię na ofiarę? Pytanie jak najbardziej na miejscu. Gdzie jest jagnię na ofiarę? Vayomer Abraham. I odpowiedział mu Abraham. Bóg upatrzy sobie jagnię na ofiarę. Mój synu. Czy kłamał? Nie. Bóg upatrzy sobie jagnię na ofiarę mój synu. I tak szli obaj dalej. Szli obaj razem. Znów ta absolutna zgodność. Zwróćmy uwagę, że ten dramat obydwu osiąga teraz swój szczyt. I dochodzą do tego miejsca, gdzie Abraham ma złożyć swojego syna w ofierze. Mało tego. Abraham związał swojego syna. To związanie nazywa się po hebrajsku akeda. I tak nazywa się cały ten fragment. związał swojego syna i ułożył na drwach. Po czym wziął do ręki nóż i Bóg powstrzymał jego rękę. I pojawiają się słowa, które w tym wszystkim są najbardziej dramatyczne. Altislach yadecha elchanna ahar. Nie podnoś ręki na chłopca. We alta azelo meuma. I nie czyń mu czegokolwiek złego. Ki atta yadati. Bo teraz poznałem ki yare Elohim. Że boisz się Boga. Że czcisz Boga. Próba dobiegła końca. Można by powiedzieć, że była absolutnie wyjątkowa. Ale z tej próby wyłania się kilka obserwacji, które odnosimy do modlitwy Ojcze Nasz. Po pierwsze, Bóg dopuszcza, chce próby doświadczenia tych, których w szczególny sposób miłuje. Po drugie, tej samej próby nie mogliby zapewne znieść inni ludzie i przyjąć inni ludzie. Więc do tej trudnej próby nie są ludzie wybierani przypadkowo. Po trzecie, jest to zawsze próba miłości, której sedno stanowi wzajemność. Po czwarte, ta wzajemność przychodzi bardzo trudno, ale człowiek czuje, że nie jest w tym sam. Abraham wychodzi z całości zwycięsko. Wróćmy do Ojcze Nasz. Kajme eizenenke schemasei sperazmon. I nie wprowadzaj, nie wystawiaj nas na próbę. Domyślnie, czy z dopowiedzeniem, taką, której nie bylibyśmy w stanie znieść. Nie wystawiaj nas na próbę ponad nasze siły. Nie wystawiaj nas na próbę większą niż to, co jesteśmy w stanie przyjąć. Otóż sens tej modlitwy i sens tego wołania bodaj najlepiej zrozumiał święty Paweł Apostoł, który w odniesieniu do tego, co sam przeżył i wspominał, jakich prób ze strony Boga i ludzi doświadczał i zamykał to słowami, które usłyszał od Chrystusa wtedy, kiedy Chrystus go powołał, a brzmiały one: wystarczy ci mojej łaski, bo moc w słabości się doskonali. Otóż słabość, cierpienie, choroba, upokorzenie, samotność, zdrada. Wszystko to, co trudne, jako sposobność do wykazania mocy, której źródłem jest Pan Bóg. Moc, która w słabości się doskonali. I wystarczy ci mojej łaski. Czyli człowiek wystawiony na trudną próbę nigdy w tej próbie nie jest sam. A ponieważ mamy czas Wielkiego Tygodnia, to nie od rzeczy będzie przypomnieć motyw, który Państwo już znają. Ten mianowicie, że na tej górze, na tym wzgórzu w Jerozolimie, na którym Bóg powstrzymał rękę Abrahama i nie doszło do śmierci Izaaka, około 1700 lat później, obok, na krzyżu, Bóg nie powstrzymał ręki tych, którzy przybijali Jezusa do krzyża. Ale tym razem to Bóg stawał się Abrahamem. To Bóg sam składał, można by powiedzieć, na ofiarę, w ofierze swojego Syna. To sam Bóg przeszedł przez dramat, i to ten najciemniejszy ludzkiego losu, którym jest cierpienie i śmierć. Mówiono potem, Bóg jest niecierpiętliwy, ale współcierpi z ludźmi. Znaczy to, Bóg jako duch absolutny nie podlega cierpieniu, a przecież współcierpi z ludźmi. I to, że dla nas i dla naszego zbawienia stał się w Jezusie człowiekiem, pokazuje, iż to, czego oszczędził Abrahamowi, nie oszczędził sobie. Taka była cena, taka jest cena, której wymagało, domagało się zbawienie człowieka i zbawienie ludzkości. Oto próba, można by powiedzieć, przez którą przeszedł sam Bóg. Dlatego On nie tylko jest po stronie cierpiących, On nie tylko jest po stronie prześladowanych, On nie tylko ich rozumie, tylko w pewien sposób, którego ludzkim językiem wytłumaczyć nie możemy, Bóg znalazł się wśród nich i Bóg jest jednym z nich. I w okresie Wielkiego Tygodnia dobrze o tym pamiętać. W filmie Pasja, który kilka lat temu pokazywano, dzisiejszej nocy też podobno był pokazywany, reżyser pokazał tę podatność na współcierpienie ze strony Boga w takim symbolu, jak to wraz ze śmiercią Jezusa na ziemię z nieba spada taka wielka łza. Jest to łza Boga. Bóg płacze. Dlaczego? Wracamy więc do pytania, które tyle razy postawiliśmy. Dlaczego cierpienie, zwłaszcza cierpienie sprawiedliwych, ma taką wartość? Dlaczego ma takie znaczenie? Dlaczego ludzie cierpią? Dlaczego Bóg sam przeszedł przez cierpienie? Otóż odpowiedź jest tylko jedna. Ta mianowicie, że sens cierpienia niewinnych, sens cierpienia ludzi dobrych istnieje, ale jest znany tylko Bogu. Gdybyśmy chcieli ten sens przeniknąć, to byśmy, tak jak gdybyśmy chcieli osiągnąć rozum Boży. A więc nie wódź nas na pokuszenie. Należy rozumieć, nie wystawiaj nas na takie próby, których nie bylibyśmy w stanie znieść. Jeżeli doświadczasz, to daj łaskę. Jeżeli doświadczasz, to daj moc również do przyjęcia i do zniesienia. Jeżeli tak będziemy przeżywali tę modlitwę i jeżeli tak będziemy ją pojmowali na kształt tego, czego doświadczył Abraham, myślę, że ta modlitwa stanie się bardzo takim ważnym i użytecznym kluczem do dobrego chrześcijańskiego życia. A może któregoś dnia albo którejś nocy przyda się niejednej i niejednemu z nas. Dobrze więc wcześniej modlić się codziennie w Ojcze Nasz o to, aby jeżeli ktoś z nas zostanie powołany do pójścia drogą takiej próby, żeby umiał iść śladami Abrahama. Dzisiaj bardzo Państwu dziękuję. Natomiast na kolejną naszą konferencję, nas wszystkich, zapraszam Państwa w trzeci poniedziałek kwietnia. To jest 21 kwietnia. Bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj raz jeszcze dobrych, radosnych, spokojnych i błogosławionych świąt, który się za nas cierpiał rany. Pochwalony Jezus Chrystus. Do końca.